z naszej, całego naszego bytu, od, z naszego Stworzyciela, Jego właściwości jako nieskończona miłość prowadziła nas do zrozumienia tego kontaktu, tej relacji między Bogiem a nami, między Stworzycielem a Stworzeniem. I widzieliśmy właściwie ta więź, ta relacja, to Jego nieskończona miłość, która nieustannie działa, która działa właściwie w podwójny sposób. I ta pierwsza właściwie prawda, to nieustannie Pan Bóg z miłości daje nam wszystko, co jest nasze, to znaczy nasze życie. Wszystkie zalety naszego ciała, naszego serca, naszej duszy, nasze talenty, nasze umiejętności, po prostu wszystko. To jest pierwszy akt miłości, ta pierwsza akcja Boga względem nas, która tylko po to była, aby jeszcze bardziej, jeszcze nieskończenie bardziej wlewać w nas, jeszcze nieskończoną, większą miłość, kiedy On sam po prostu stał się człowiekiem i dał nam udział w Jego własnym, boskim, nieskończonym życiu. Teraz my musimy na to odpowiadać. Nasza jedyna możliwość to znaczy po prostu to nasz powrót do Pana Boga. Jeśli Bóg daje nam wszystko, to my musimy Panu Bogu też coś dać. Więc jeśli Pan Bóg nas stworzył z niczego, jeśli Pan Bóg nas tak bardzo kochał, to wtedy my musimy na to odpowiadać. I to jest jedyna możliwość nasza, aby w tym krótkim czasie, który jest nam dana, naprawdę wracać do Pana Boga. Ten powrót do Pana Boga, oto całe nasze ziemskie życie. Pamiętajmy, ten, który nas niczego stworzył, przeznaczył dla nas również cel. Byłby wielkim błędem właściwie ciągle być pod wrażeniem tych kłamstw tego świata, które nam wciąż mówi, że najważniejsze to jest to życie tutaj na ziemi. Całe nasze byt, całe nasze istnienie składa się z dwóch części, jak mówiliśmy. Ta pierwsza część to jest właściwie ten krótki etap przygotowawczy. Kilkadziesiąt lat na ziemi i tutaj właściwie co widzimy? Wciąż otrzymujemy od Pana Boga, właściwie tą akcję Pana Boga, ten czyn Pana Boga. Ani chwili nie możesz istnieć bez Jego miłości, bez Jego czynu miłości. Bo w tej chwili daje Tobie i serce, i oddech, i myśl, i wszystko. My to przyjmujemy. Jeśli więc żyjemy w rzeczywistości, w prawdzie, to przyjmujemy tego Pana Boga. To przyjmujemy po prostu to, co nam dał. To przyjmujemy tą miłość. Ta miłość Boga do nas jest nieskończona, jak mówiliśmy. Sens naszego życia polega na tym, abyśmy w zamian Boga miłowali. Nasza miłość do Pana Boga nie jest opcją. Nie możesz powiedzieć sobie, ja będę miał do Pana Boga jakiś stosunek, jak niewolnik do swego Pana, a nic więcej. Nie. Mamy kochać Pana Boga. To jest przykazanie i nawet najważniejsze i największe przykazanie ze wszystkich. Będziesz miłował Pana Boga ze wszystkiego serca swego, ze wszystkich sił swoich. Tak Pan Bóg nam kazał. I to jest najwyższym przykazaniem, którego naruszenie i brak wypełnienia naraża nas na wieczną śmierć. Jest to zupełnie logicznie. Rozumiecie, że właściwie kiedy człowiek żyje tutaj na świecie i dostanie od drugiego taką niesamowitą miłość, czy ktoś kocha go z całego serca, ze wszystkich sił, daje mu wszystko, co ma i czym jest. Moi drodzy, że tutaj, jeśli kocha Ciebie ktoś tak bardzo, czy Twoje serce może zostać obojętne, może po prostu zachować się wobec Pana Boga, jakby tego nie było, wobec tego dobroczyńcy, niemożliwe. Jednak Pan Bóg widzi, jaką wielką słabością jesteśmy. I dlatego, abyśmy mogli kochać Pana Boga ponad wszystkim, jak On nam każe, On sam daje nam motywy, które wzbudzają nas do oddania się Jemu. To są jakby kanały, które trzymają ruchy naszego serca w kierunku do Niego. I te pobudki, moi drodzy, chcemy teraz właściwie krótko rozważyć. Pierwszym motywem naszej miłości do Pana Boga to jest, że jesteśmy Jego podwładnymi. On jest naszym królem. Król, Królestwo Chrystusa, śpiewy, Króluj nam Chrysty, zawsze i wszędzie. To są rzeczy, które bardzo dotykają i wzruszają nasze serce. Ale my musimy też rozumieć, co to naprawdę znaczy. Królu, Króluj nam Chrysty, to znaczy nie tylko jakiś tytuł albo piękny obrazy Chrystusa z koroną, ale przede wszystkim właściwie rozumieć treść tego królowania. To znaczy, że bez opieki tego Chrystusa, bez rządzenia tego najwyższego władzy, bylibyśmy natychmiast unicestwieni. Rozumiecie? On w tej chwili daje nam wszystko. Żaden król na świecie, nawet najwyższy, nie mógłby dać swoim podwładnym to, co Pan Jezus Chrystus nam daje. I bez tej opieki Chrystusa niemożliwe żyć. A jaka to władza nad nami jest? Ta całkowita, ta absolutna. Przecież ona jest tak dystrytna, że prawie nie zdajemy sobie sprawy, że w ogóle jest. Jego wszechobecność, dzięki której jesteśmy, to jest jak świeże powietrze, które pozwala nam oddychać i żyć, a jednak nie narzuca się. Rozumiecie? Świeże powietrze nie czuje, a jednak jeśli tego powietrza nie ma, to wtedy człowiek nie ma oddechu, nie ma tlenu i przestanie istnieć. Umiera natychmiast. Właściwie ta obecność Chrystusa to jak świeże powietrze. Tak dyskretny jest, nie narzuca się. Poza tym rządy tego króla są zadziwiające. Przecież jeśli król ma rządzić, to musi po prostu karać zło i wynagrodzić z dobrą. Otóż ten król tak łatwo daruje nasze przewinienia i nawet ciężkie przewinienia. Używa swoją wielką władzę tylko po to, aby nas chronić od niebezpieczeństw, troszczyć się o naszych potrzebach, gwarantować nam utrzymanie, doskonalenie i powiecuje nam osiągnąć cel i prowadzi nas do tego celu. Nie narzuca się gwałtownie. Wszystko rozporządza wielkiej harmonii i pokoju. Jeśli podamy się Jego władzy, co On robi z nami? Nie tylko łaskawie patrzy na tych niewolników, których jesteśmy, na tych podwładnych, ale co mówi? Każe nas usiąść przy Jego tronie i razem z Nim rządzić. Jesteśmy królewskim rodem, moi drodzy. Tak mówi Pismo Święte. Celem naszego życia będzie udział w wiecznym triumfie tego naszego Króla. Posiadaniu nieskończonego po prostu dobra Jego niebieskiego Królestwa. Tak traktuje wieczny Król nad królami swoich podwładnych. Jaka wielka pobudka naszej wdzięczności i miłości do Niego. Druga pobudka, drugi motyw. Jesteśmy Jego sługami. On jest naszym Panem i Mistrzem. To jest bardzo podobne do królowania, ale trochę inaczej. Co inny aspekt. Znane przykłady, są przykłady historii dobrych i oddanych sług, docenianych i umiłowanych przez ich Pana. Tutaj właściwie dobry Pan ukazuje się względem swego sługu, pełen taktu, delikatności. Za Jego zasługi jest Mu wdzięczny. Ale nikt jednak, jak nasz Pan Jezus Chrystus zapamięta nawet najdrobniejsze nasze usługi. Nawet jeśli damy szklaneczką wodę, drugiemu z miłości do Niego tego nie będzie po prostu zapominane. A z drugiej strony przecież nie jesteśmy tak wspaniałymi sługami. Często po prostu musimy oskarżać się lekceważania, zapomnienia naszych elementarnych obowiązków wobec tego Pana. A On tak szybko nam daruje. Wynagradza hojne za wszelką malutką służbą. I nie nałoży na nas tych ciężkich obowiązków. A jeśli otrzymuje od Niego zadanie, to On sam więcej robi dla nas, niż my sami dla Niego. I jeszcze więcej. Czy Pan Jezus Chrystus nie pokazał, jakim wielkim Panem jest? Nazywacie mnie Panem i Mistrzem, macie rację, jestem Nim. A co robię? Umyję Wam nogi. Jak najgorszy, ostatni niewolnik ma ten obowiązek umywania nóg po prostu gościom, którzy przychodzą właściwie na gościnie. I tak umywała swoim uczniom nogi. Dlaczego? Czy nie powiedział, że jest jak służący wśród nas? Przychodzi nas, aby nam służyć? Pan i Mistrz służy swoim sługom, moi drodzy. Miejmy to przed oczyma. Sług swoich traktuje jak panów i przewożonych. Troszczy się jak nikt o ich dobra i o szczęściu. Lepiej być sługą takiego Pana i Mistrza niż Panem całego świata, moi drodzy. Wielka pobudka naszej miłości. Ponadto Pan Bóg jest naszym przyjacielem. I teraz to już zabrotę głowę mamy. Wiedząc o tej nieskończonej przepaści, która dzieli nas od Boga, o której byliśmy w poprzednich wykładach, ciężko nam wierzyć, że Wszechmogący, Wiekuisty, Najświętszy, Odwieczny Majestat, Niedostrzegłej Światości, On, przed którym miliardy miliardów aniołów drżą w wielkim podziwie, On, ten wielki Bóg, przed którym Wszechświat jest dosłownie niczym, ten wielki Bóg chce być naszym najlepszym i najczulszym przyjacielem. Moi drodzy, przyjaźń prawdziwa na ziemi jest bardzo, bardzo rzadka. Jeszcze rzadziej przyjaźń, która niezłomnie trwa całe życie. My znamy przykłady wielkich przyjaźni w poezji, w literaturze, ale to są po prostu, to jest literatura. Dlatego właściwie młodzi ludzie bardzo chętnie czytają właściwie Karola Maya z historią Winnetou i Ojczata Hand, nie tylko, że ten Ojczata Hand potrafi gołą pięścią po prostu walić nieprzyjaciela, ale z tego powodu, że to był taki ideał niesamowitej wielkiej przyjaźni, że jeden polegał na drugiego, ofiarował się za drugiego. Niesamowite, czarujące to jest. A właściwie pokazuje to tylko, jak bardzo my potrzebujemy i pragniemy mieć prawdziwego przyjaciela. Ale wiemy także, że to romans, nie rzeczywistość w tych pięknych kartach poezji. Taką przyjaźń, w której jeden może ufać drugiemu, całkowicie polegać na drugim, jak na przykład przyjaźń w historii świętej Dawida z Jonatanem, można prawie liczyć na palcach, moi drodzy, na palcach w ciągu 100 lat. A nawet taka przyjaźń, moi drodzy, jest tylko cieniem przyjaźni, którą Bóg ma do nas. Już nie nazywam was sługami, lecz przyjaciółmi. Słowa piękne Pana Jezusa. Rozważamy, jakim przyjacielem On jest do nas. On zachowuje się tak, że myśli lepiej o nas niż my sami. Nie jest podejrzliwy, wszystko przecież wie. Wyobrażamy go, ten przyjaciel przebaczy nam natychmiast, gdy tylko wyrażamy najmniejszy żal. I tak samo szybko zapomina o naszych obelgach. I sam daje najlepszy dowód jego przyjaźni. Nazywam was moimi przyjaciółmi, ponieważ wszystko, co usłyszałam od Ojca, wam powiedziałam. Bo prawdziwy przyjaciel nic nie ukrywa przed przyjacielem, ale wszystko mu udziela, co tylko posiada. Rozumiecie? Ta miłość tego przyjaciela jest zupełnie inna niż nasza. Jeśli tutaj jest przyjaźń między nami, jakaś miłość między ludźmi, ona jest czasem większa, czasem mniejsza, czasem bardziej gorąca, czasem mniej. A ta jego zawsze była ta sama, tak samo świeża, nowa, gorąca, jak była na początku. I oto udowadnia Pan Jezus swoją przyjaźń do nas podarunkami, prezentami, których rozmaitość nigdy nie wyczerpie się, a ich drogocenność i wspaniałość przekracza wciąż wszelkie najśmielsze nasze oczekiwania. Tak traktuje nas. Tym samym te prezenty Jego nie są uciążliwe, nie sprawiają, że jesteśmy zażenowani tym, że tak mało dla Niego robimy. Wiecie, On tak daje, tak delikatnie, tak zachęcająco, że mamy wrażenie właściwie, że tylko myśli o nas. Tylko właściwie myśli o nas i jest zajęty po prostu naszym dobrem. Tak czeka na nas tabernakulum, aby nas wypełnić i karmić. Gdy tylko chcemy, możemy być w Jego przyjaciółmi. On zaprasza nas. Gdy my tego pragniemy, to On oddaje się nam taką pełnią, że mamy wrażenie, że należymy wyłącznie do Niego. Prawda? I On należy wyłącznie do nas. Wszystko Jego to nasze. Jakby byłbym sam na świecie, Pan Jezus Chrystus to wszystko robiłby dla mnie. Takie słowa sam by powiedział do świętej Katarzyny Sieneńskiej. Piękna inna pobudka do naszej miłości. Bóg jest naszym Ojcem. Ojcem. My jesteśmy Jego synami, dziećmi. Ale synami marnotrawnymi, miliony razy niegodni być nazwani Jego synem. Mimo naszej zdrady i notorycznej niewdzięczności, żaden ojciec na ziemi nie mógł że tak troszczyć o swoich dzieciach, niż Ojciec Niebieski opiekuje się nami. Gdy oddalamy się od Niego, jeśli opuszczamy Go, jeśli negujemy Go, jeśli zapominamy o Nim, jeśli zachowujemy się zupełnie obojętnie według Niego,